Rozdział czwarty. Wizyty. Lilia wzięła torbę i zatrzymała się, by rozejrzeć się po pokoju. Jak większość kandydatów na uniwersytet, pochodzących z niższych klas, była bardzo zaskoczona, że dostała cały pokój dla siebie w domu nowicjuszy. Oczywiście, jak na gust wyniosłych, pokoje nie były duże. Stały w nich łóżko, szafa, biurko i krzesło. Służba prała pościel i szaty i sprzątała pokoje. Wiedziała, że kilka lat wcześniej, gdy liczba magów zmalała z powodu wojny, a liczba nowicjuszy gwałtownie wzrosła, kiedy do gildii zaczęto przyjmować niezinnych, miejsca zakwaterowania w domu nowicjuszy szybko się skończyły, a nowicjuszom z domów pozwolono na zajęcie pustych pokoi w domu magów. Teraz jednak było inaczej. Domy magów znów były przepełnione. Absolwentom spośród nizinnych przysługiwało pierwszeństwo, gdy zwalniały się pokoje, gdyż magowie z domów częściej mieli możliwość zamieszkania we własnych domach w mieście. Niektórzy nizinni magowie również przeznaczali swoje dochody od króla na kupno lub wynajem domów w mieście. Dom nowicjuszy wciąż był za mały, a gildia była zmuszona do zezwolenia niektórym nowicjuszom spośród wyniosłych na zamieszkanie z rodziną. Lilia wiedziała, że gildia niechętnie na to zezwala, gdyż magowie nie powinni mieszać się w politykę, a domy zawsze były w nią zaangażowane. Oddzielenie wyniosłych od ich rodzin pomogło odsunąć ich od tego świata. Naki była jedną z wyniosłych, którzy mieszkali w swoich domach. Twierdziła jednak, że tego nie znosi. Lilia niezbyt wierzyła swojej nowej przyjaciółce, a już zdecydowanie nie zniechęciło jej to od przyjęcia zaproszenia na noc. Czy wszystko wzięłam? Otwarła torbę i przejrzała jej zawartość. Przybory toaletowe, bielizna nocna i komplet zapasowych szat. My, magowie, nie potrzebujemy zbyt wiele. Odwróciwszy się do drzwi, otworzyła je i wyszła na korytarz. Nie była zadowolona, widząc przychodzące obok przyjaciółki z klasy. Choć nie zwracały na nią zbyt wielkiej uwagi, od kiedy zaczęły spotykać się z chłopcami, na pewno zauważą każdą zmianę w jej zachowaniu. Jej serce zamarło, gdy ją zobaczyły, a na ich twarzach pojawiło się zaciekawienie, kiedy dostrzegły jej torbę. Madi podeszła pierwsza, a za nią Froje. – Cześć, Lilia. Dokąd idziesz? – Do Naki. – odparła, mając nadzieję, że nie zabrzmiało to zbyt chełpliwie. – Proszę, proszę. Przyjaciółki z wyższych sfer. Na szczęście ton Madi był wesoły i żartobliwy. Froje zmarszczyła brwi i podeszła bliżej. Wiesz, co o niej mówią? Spytała cicho. Lilia utkwiła wzrok w dziewczynie. Froje zwykle nie zajmowała się plotkami i złośliwościami, jednak jej słowa wyrażały raczej zaniepokojenie niż złośliwość. O każdym się plotkuje, powiedziała beztrosko Lilia, po czym ugryzła się w język. Mogłam pociągnąć temat, żeby dowiedzieć się, co mówią ludzie. Nie to, żebym wierzyła w plotki, ale może Naki mogłaby uniknąć dzięki temu problemów. Madi uśmiechnęła się. Możesz nam przecież powiedzieć, czy to prawda. Spojrzała na Froje i przechyliła głowę w kierunku głównego wejścia do domu nowicjuszy. Miłej zabawy, powiedziała, po czym obie poszły w swoją stronę. Lilia chwyciła torbę i powoli ruszyła za nimi, pozwalając, by ją wyprzedziły. Kiedy wyszła z domu nowicjuszy, zobaczyła, że Naki stoi niedaleko i od razu poprawił jej się humor. Popołudniowe słońce odbijało się złotem w pasmach włosów przyjaciółki, nadając blasku jej bladej cerze. Dodawało również koloru twarzom pozostałych nowicjuszy, ale nikomu nie pasuje to tak jak Naki. Gapi się na nią połowa chłopców. Nie wierzę, że ktoś tak popularny i piękny chce się ze mną zaprzyjaźnić. Naki zauważyła ją i uśmiechnęła się. Serce podskoczyło w piersi Lilii, a żołądek nieprzyjemnie się zacisnął, jak wcześniej, gdy Naki po raz pierwszy zaprosiła ją do siebie. Lepiej, żebym jej niczym nie rozzłościła, bo mój wygląd i wdzięk nie zapewnią przyjaźni innych. Powóz ojca już na nas czeka, powiedziała Naki, gdy się spotkały. Ojej, przepraszam, pewnie się spóźniłam. Nie, skąd? Naki wzruszyła ramionami i skierowała się ku ścieżce prowadzącej przez ogrody. Często przysyła go wcześniej. To denerwujące, bo przed uniwersytetem nie ma miejsca dla zbyt wielu powozów i zawsze robi się tłok. Co chcesz dziś robić? Pomyślałam, że możemy upiąć sobie włosy. Lilia usiłowała powstrzymać grymas. Matka robiła dziwne rzeczy z jej włosami, kiedy była dzieckiem i nie znosiła, gdy ktoś chwytał i ciągnął ją za nie albo kiedy od spinek swędziała ją głowa. Naki spojrzała na Lilię i zmarszczyła brwi. Co się dzieje?
Nic.
Lilia dostrzegła niedowierzanie na twarzy dziewczyny. Mama robiła to na specjalne okazje. Zawsze ciągnęła mnie za włosy i kuła spinkami.
Nie przejmuj się. Obiecuję, że nie wyrwę ani jednego włosa. Będzie wesoło.
Trzymam ci za słowo. Naki zaśmiała się gardłowym, głębokim śmiechem, który przyciągał uwagę. Rozmawiały dalej, idąc przez ogrody. Kiedy minęły róg uniwersytetu, zobaczyły masę czekających powozów. Naki wzięła Lilię za rękę i poprowadziła ją między nimi. Zatrzymała się przy jednym z pojazdów, a woźnica zeskoczył, by otworzyć im drzwiczki. Zator powozów trochę spowolnił podróż, ale Lilia ledwie to zauważyła. Była zbyt zajęta rozmową z Naki. Najpierw zaczęły wymieniać się zabawnymi historyjkami o relacjach między niewolnikami i ich właścicielami. Potem Naki opowiedziała anegdotę o służącej, z którą się wychowała, po czym spojrzała na Lilię w zamyśleniu.
Wiesz, bardzo mi ją przypominasz. Szkoda, że nie możecie się spotkać.
Już dla ciebie nie pracuje?
Nie.
Twarz Naki spochmurniała. Ojciec ją odesłał. We wszystkich opowieściach zawsze jest tym złym, zadumała się Lilia.
Chyba za nim nie przepadasz,
spytała ostrożnie, nie mając pewności, jak Naki zareaguje na osobiste i zapewne drażliwe pytanie. Wyraz twarzy Naki całkowicie się zmienił. Jej spojrzenie spochmurniało, a mina wyrażała napięcie.
Niezbyt.
Za to on mnie nienawidzi. Westchnęła i pokręciła głową, jakby chciała odepchnąć od siebie jakąś złą myśl.
Przepraszam, nie chciałam nic mówić, żeby cię nie wystraszyć przed spotkaniem z nim.
Nie tak łatwo mnie przestraszyć, zapewniła Lilia.
Będzie wobec siebie perfekcyjnie uprzejmy. W końcu należysz do gildii. Musi traktować cię jak równą sobie. A przynajmniej jak nowicjuszkę. Może jednak okazać się fałszywy.
Dam sobie radę.
No i nie wspominajmy na razie, że pochodzisz z rodziny służących, powiedziała Naki z niepokojem w głosie.
Jest trochę, no wiesz,
w porządku. Ważne, że ty taka nie jesteś.
Doceniam to. Naki uśmiechnęła się.
A mnie się podoba, że nie okazujesz nam nienawiści jak inni.
Sama wiesz.
Lilia wzruszyła ramionami. Moja rodzina pracuje dla miłego, przyzwoitego rodu. Ciężko zgodzić się z tymi, którzy mówią, spójrz, jesteśmy na miejscu.
Naki z zapałem wskazała coś za oknem powozu. Lilia wyjrzała w kierunku, w którym wskazywała przyjaciółka. Zatrzymały się przed ogromnym budynkiem. Wiedziała, że Naki pochodzi z bogatego i wpływowego domu, ale do tej pory to do niej nie docierało. Jej nerwy i emocje ścierały się ze sobą. Próbowała je stłumić.
Nie przejmuj się, powiedziała Naki, wyczuwając niepokój Lilii.
Odpręż się i zostaw wszystko mnie. Następna godzina upłynęła jak za mgłą. Naki wprowadziła ją do domu. Najpierw przedstawiła Lilię ojcu, mistrzowi Leidenowi, który powitał ją w powściągliwy i roztargniony sposób. Potem poszły na górę, gdzie wszystkie przestronne pokoje należały do Naki. Poza główną sypialnią był tam pokój pełen ubrań i butów i kolejny, w którym stała wanna. Naki dotrzymała słowa i upięła włosy Lilii. Najpierw szczotkowała je z użyciem specjalnego kremu, a potem gładkimi, srebrnymi szpilkami ułożyła je tak, żeby nie ciągnęły ani nie drażniły skóry. Później zeszły na dół na obiad. Ojciec Naki siedział przy stole. Spojrzawszy na cały komplet różnych sztućców, Lilia na moment wpadła w panikę. Gdy przybył posłaniec, Leiden wstał od stołu. Przeprosił, że muszą jeść same i wyszedł. Kiedy zamknęły się za nim drzwi jadalni, Naki szeroko uśmiechnęła się do Lilii. Bez słowa wstała z krzesła i podkradła się do drzwi. Ostrożnie je otworzywszy, zaczęła nasłuchiwać. Uszu Lilii dobiegło głuche stuknięcie.
Poszedł sobie, powiedziała Naki. weź swój kieliszek. Wzięła własny, świeżo napełniony winem i ruszyła w stronę drzwi, przez które wchodziła służba. Kiedy do nich dotarła, drzwi się otworzyły i w progu stanęła służąca z tacą pełną małych miseczek. Idziemy na dół, oświadczyła Naki. Kobieta kiwnęła głową, odwróciła się i zniknęła tam, skąd przyszła. Lilia zdołała wziąć kieliszek i wymknąć się od stołu. Naki skinęła na nią i poszła za służącą, prowadząc Lilię krótkim korytarzem, w którym po jednej stronie stała ława i szafki wypełnione naczyniami, sztućcami i kieliszkami. Służąca schodziła po schodach na końcu korytarza. Naki pośpieszyła za nią. Zawsze, gdy ojca nie ma, jem na dole, wyjaśniła. Nie muszą wtedy podawać jedzenia na srebrnej zastawie i mam z kim porozmawiać. Schody były długie i Lilia podejrzewała, że zeszły już dwa piętra poniżej jadalni. Weszły do kuchni, całkiem podobnej do tej, która była u niej w domu. Trzy kobiety i chłopiec pracowali z podwiniętymi rękawami i w czapkach, przy których były wiązane za uszami klapy. Jako dziecko Lilia też takie nosiła. Naki przywitała się z nimi z sympatią, która najwidoczniej ich nie zdziwiła. Przedstawiła ich, podeszła do starego, wytartego stołu i zajęła jeden ze stołków. Lilia usiadła obok. Słuchała przekomarzania się Naki ze służbą i po raz pierwszy od 3 lat poczuła się jak w domu. Dobrana z nas para, pomyślała. Wyniosła, która przyjaźni się ze służbą i nizinna, która nie pała nienawiścią do bogatych. A połączyła je gildia i magia. Interesujące. Wydawało mi się, że to kwestia podobnego punktu widzenia z dwóch przeciwnych stron, ale jednak to magia. A dla magii bogaci i biedni to nie to samo, co dobrzy i źli. Daniel rozejrzał się, wciąż nie mogąc uwierzyć, że Tajent tego dokonał. Pokój pana w domu gildii był pełen liczących się i wpływowych sahakan. Przybyli tu ashaki będący śmiertelnymi wrogami. Co prawda nie rozmawiali z sobą, ale znajdowali się w tym samym pokoju, co samo w sobie należało do rzadkości. Nie dał jednak rady ściągnąć tu króla. Tajent powiedział, że wyśle zaproszenie, jednak Ahati ostrzegł go, że Amakira nie będzie mógł przybyć. Tak chyba było lepiej. Gdy monarcha pojawiał się wśród tylu ashakich, nie dało się uniknąć politycznego spiskowania, które psuło atmosferę. Tak przynajmniej słyszał Daniel. Nigdy nie uczestniczył w tak licznym zgromadzeniu, tym bardziej w obecności króla. Największe, w jakim brał udział, było chyba to zorganizowane przez Ahatiego z okazji przyjazdu Danyla i Lorkina. Musiał przyznać, że był pod wrażeniem. Tajent zdołał zorganizować spotkanie w ciągu kilku dni, od momentu, gdy przyszedł mu do głowy pomysł wydania kyraliańskiego przyjęcia. Nauczył nawet kuchennych niewolników przyrządzania kilku kyraliańskich potraw, które podano w miseczkach i na talerzykach. Zrezygnował z pomysłu, by niewolnicy podawali jedzenie stad, chodząc po pokoju, ponieważ obawiał się, że nie porzucą zwyczaju padania na ziemię przed nim i Danylem, nie wspominając już o co ważniejszych sahakanach. Ubrał się też w kraliańskie szaty, skromniejsze niż jaskrawe i bogato zdobione stroje, które zwykł nosić na co dzień. Następnym razem wydam przyjęcie w stylu Elaine, usłyszał jego słowa Danyl. A może w stylu Lonmaru? Przynajmniej nieobecność kobiet będzie stosowna w takiej sytuacji. Bankiet w stylu Elaine nie obyłby się bez ożywiającej atmosferę pogawędki z kobietą. Tajent zamilkł, by wysłuchać odpowiedzi, której nie usłyszał Danyl, po czym się uśmiechnął. Może wyszkolę na ten dzień niewolnicę albo wynajmę jakąś Elainkę, albo sam zagram jej rolę. Moim sahakańskim gościom nie może niczego zabraknąć. Jego słowa odebrano ze śmiechem. Danyl westchnął i odwrócił się. Spostrzegł, że Ahati rozmawia z mistrzynią Merią i poczuł przypływ wdzięczności. Wcześniej nie czuła się chyba zbyt komfortowo, biorąc pod uwagę, że inni goście ją ignorowali. Obserwując zachowanie sahakan na jej widok, Danyl zauważył na ich twarzach mniejsze niezadowolenie, za to większą niepewność niż się spodziewał. Nie przywykli do obecności kobiet w swoim kręgu, ponieważ rozmowa z kobietą należącą do innego mężczyzny była zakazana, dlatego nie wiedzieli, jak się zachować i udawali, że jej tam nie ma. Ahati podniósł wzrok i skinął na Danyla. Właśnie opowiadałem mistrzyni Merii o trzech znajomych sahakankach, które odbywają spotkania towarzyskie. Myślałem, że nie jest to mile widziane. Są traktowane inaczej, bo to wdowy, a jedna z nich jest kaleką. Przy okazji nienawidzą zdrajców. Jedna twierdzi, że zabili jej męża. Ahati uśmiechnął się. Pomyślałem, że może mistrzyni Merija będzie chciała się kiedyś z nimi spotkać. W przeciwnym razie może czuć się tu bardzo samotnie. Danyl spojrzał na Merię. Co ty na to? Skinęła głową. Miło będzie spotkać się z tutejszymi kobietami. Ahati uśmiechnął się i spojrzał na Danyla. Zapytać je, czy będą chciały spotkać się z twoją asystentką? Z pewnym opóźnieniem Danyl zdał sobie sprawę, że Ahati pyta go o zezwolenie, jak gdyby to Danyl zdecydował o życiu towarzyskim Merii. Z rozbawieniem spojrzał na uzdrowicielkę. Sprawiała wrażenie lekko nieobecnej, jakby nie usłyszała pytania, ale może była to pozorna obojętność, wynikająca z próby ukrycia prawdziwych uczuć. Oczywiście, odparł Danyl. Ahati wydawał się zadowolony. Może dla ciebie też znajdę zajęcie, szepnął. Rzuciwszy Danylowi znaczące spojrzenie, skinął na Ashakiego, którego właśnie opuścił rozmówca, i podszedł do niego. Danyl ruszył za nim. Ashaki Rivota, właśnie opowiadałem ambasadorowi Danylowi o twojej imponującej bibliotece. Sahakanin odwrócił się do Ahatiego. Na jego twarzy malowała się duma, która przerodziła się w szacunek dla Ahatiego, ale powróciła, gdy jego spojrzenie padło na Danyla. Ashaki Ahati, nie musisz przechwalać się w moim imieniu. A jednak nigdy nie mogę się powstrzymać. To niewątpliwie najlepsze zbiory w Sahace, poza biblioteką pałacową. W porównaniu z nią moja to tylko marna sterta książek. Mimo to myślę, że ambasador Danyl byłby pod ogromnym wrażeniem, gdyby dowiedział się, ile lat mają niektóre twoje okazy. Mężczyzna ponownie spojrzał na Danyla. Wątpię, ambasadorze, by cokolwiek mogło cię zainteresować, westchnął. Nie mam czasu, żeby samemu tam poszperać. Jestem zbyt zajęty omawianiem traktatów ze wschodnimi krainami. Pokręcił głową i rozpoczął tyradę na temat krytyki ludów, z którymi Sahakanie prowadzili handel przez Morze Aduna. Dobrze byłoby dowiedzieć się czegoś więcej o tych krainach. Danyl jednak szybko zdał sobie sprawę, że opinia Ashakiego pełna jest niechęci i uprzedzeń i raczej nie przedstawia rzetelnego obrazu sytuacji. Kiedy Ahati w końcu zdołał wykręcić się od towarzystwa Rivoty, nie obrażając go, przeprosił Danyla. Miałem nadzieję, że z tej rozmowy wyniknie coś dla ciebie, powiedział. Ale jest uparty, jak... Podszedł do nich Kirota, mistrz wojny. Widząc Danyla, zbliżył się niepewnie. Ashaki Ahati, ambasadorze Danylu, miło cię znów widzieć. Słyszałem, że wiele cię łączy z ambasadorem Tajendem, to prawda? Danyl skinął głową. Przyjaźnimy się od dawna, od ponad 20 lat. Kirota zmarszczył brwi. Ambasador Tajend mówił, że mieszkał w Elaine, gdy spotkaliście się po raz pierwszy. Zgadza się, podobnie jak ja, wyjaśnił Danyl. Byłem ambasadorem gildii w Elaine. Spotkałem Tajenda w wielkiej bibliotece. Pomagał mi w pracach badawczych dla gildii. Rzeczywiście, Tajend wspominał o tych pracach. Jak idą? Danyl wzruszył ramionami. Ostatnio nie poczyniłem zbyt wielkich postępów. Kirota pokiwał głową ze współczuciem. Tak to już jest w życiu badacza. W krótkiej chwili wielkie odkrycie, a potem długi przestój. Życzę, byś jak najszybciej odniósł sukces. Dziękuję, odparł Danyl. Przy okazji naszego ostatniego spotkania wyraziłeś zainteresowanie wypełnieniem luk w swoich zapisach, dodał. Moja propozycja jest nadal aktualna. Oblicze mistrza wojny pojaśniało. Nie omieszkam z niej skorzystać. W jego oku pojawił się błysk, gdy spojrzał ponad ramieniem Danyla. Oho, kolejna porcja przypysznych nóżek z rassoków. Tym razem muszę wziąć więcej, zanim się skończą. Smakuje mi ta kraliańska potrawa. Rozpromienił się i odszedł. Usłyszawszy za sobą chichot, Danyl odwrócił się do Ahatiego. Mężczyzna uśmiechnął się. Dobrze sobie poradziłeś, szepnął. Teraz, kiedy już nie jesteś kimś nowym, kogo trzeba przetestować, możesz spróbować pohandlować, jeżeli czegoś potrzebujesz. Daniel kiwnął głową i zrobiło mu się trochę lżej na sercu. Chociaż wątpię, by Kirota był w stanie wiele dla ciebie zrobić, półgłosem ostrzegł Ahati. W każdym razie jest to inwestycja. Kiedy płomyczek nadziei przygasł, Daniel powstrzymał westchnienie. Zauważył, że Tajent przygląda mu się z drugiego końca pokoju w zamyśleniu i nagle zapragnął opuścić przyjęcie. Nie miał jednak wyjścia i musiał zostać, więc wyprostował się i podążył za Ahatim ku kolejnej grupce Sahakan. Lorkin spodziewał się luksusów i drogich ozdób. Myślał, że na miejscu zastanie ludzi odgrywających wśród zdrajców rolę służby, gotowych na spełnianie próśb swojej monarchini oraz straże przy każdych drzwiach. Jednak pokoje królowej zdrajców nie były wiele większe ani piękniejsze niż te należące do kobiet, które odwiedzał, gdy pomagał mówczyni Kali w wizytach u chorych i ciężarnych. Jedynym strażnikiem był mak siedzący w korytarzu na zewnątrz, w pobliżu drzwi. Może kobieta, która otworzyła mu drzwi, gdy zapukał, również była magiem, chociaż była zbyt młoda jak na królewską opiekunkę. Pozdrowiła go pogodnym, serdecznym uśmiechem, przedstawiła się jako Pelaja i wprowadziła go do środka. Stanął w kręgu prostych, drewnianych krzeseł. Wiekowa kobieta stała przed jednym z nich, jak gdyby właśnie się z niego podniosła. Jej ubiór nie był wyszukany, podobnie zresztą jak w dniu procesu Tywary. Gdyby nie rozpoznał jej twarzy, mógłby pomyśleć, że jest kolejnym gościem czekającym na królową. Jednak jej jasne oczy patrzyły bystro, a spojrzenie było bezpośrednie. W jej opanowaniu i skupieniu dało się zaś wyczuć pewność siebie i władczość. Przyłożył dłoń do piersi i zaczekał na jej słowa, tak jak poinstruowano go, gdy pierwszy raz znalazł się w obecności królowej. Niedbale machnęła ręką. We własnym domu nie przejmuję się formalnościami, mistrzu Lorkinie. Jestem na to za stara i zbyt zmęczona. Usiądź proszę. Sięgnęła do tyłu i z widocznym wysiłkiem zaczęła siadać na swoim miejscu. Odruchowo zrobił krok w jej kierunku, żeby jej pomóc, po czym zatrzymał się, nie mając pewności, czy nie postąpi niewłaściwie, jeżeli jej dotknie. Zaczekaj, Zaralo, powiedziała lekko karcącym tonem Pelaja, podchodząc, by pomóc królowej. Dam sobie radę, odparła monarchini, tylko powoli. Kiedy usiadła, wskazała krzesło obok siebie. Lorkin przyjął zaproszenie. Dziewczyna zniknęła w innym pokoju. Królowa przyjrzała mu się z namysłem. Jak ci się mieszka w azylu? To wspaniałe miejsce, wasza wysokość, zaczął. Ja... Tylko bez formalności, przerwała mu, kiwając palcem. Mów mi Zarala, kiwnął głową. Zarala, to piękne imię, uśmiechnęła się szeroko. Lubię pochlebstwa. Niestety w niczym ci nie pomogą. Jestem za stara, żeby dać się na nie nabrać. Ale oczywiście nie przestawaj, jeśli to lubisz. Lubię, odpowiedział Lorkin. A jeśli i ty to lubisz, z przyjemnością usłyszałbym coś w rewanżu, dodał szybko. Ulżyło mu, gdy się roześmiała. No dalej, powiedz mi, jak sobie radzisz. Hojność i życzliwość zdrajców mnie zadziwia. Twoi ludzie mnie przyjęli, nakarmili i dali schronienie oraz obowiązki, dzięki którym czuję się potrzebny. Dlaczego cię to dziwi? Lorkin wzruszył ramionami. Jesteście tak tajemniczym ludem, że spodziewałem się, że upłynie sporo czasu, zanim mnie zaakceptujecie. Przyjrzała mu się uważnie. Zdajesz sobie sprawę, że tak nie jest, prawda? Że nie zostałeś do końca zaakceptowany. Wiele osób cię lubi, a wiele docenia to, co zrobiłeś dla Tywary, ale nikt nie jest na tyle głupi, by tak prędko ci zaufać. Przytaknął i spojrzał jej w oczy. Da się to wyczuć i jest to całkiem zrozumiałe. Właściwie dziwi mnie, że nie jest to bardziej widoczne. Do moich uszu dotarły wieści o kilku wypadkach osobistej niechęci wobec ciebie. Ma ona jednak swoje przyczyny. Spojrzał na nią. To z powodu mojego ojca. Tak, i śmierci Rivy. Wszelkie oznaki jej dobrego nastroju prysły. Zmarszczki nad brwiami się pogłębiły. Chcę, żebyś wiedział, że nie winię cię za to, co zrobił twój ojciec. Dziecko nie może ponosić odpowiedzialności za czyny rodziców. Ja cieszę się, że tak uważasz. Pochyliła się do przodu i poklepała go po kolanie. Z pewnością. W przeciwnym razie pewnie byłbyś już martwy. W jej głosie i oczach na powrót pojawił się dobry humor i uśmiechnęła się. Nie mam już pretensji do twojego ojca, powiedziała odwracając się, a na jej twarzy znów pojawiła się powaga. Powaga i smutek. Mimo, że straciłam córkę, którą można było uleczyć. Źle to rozegraliśmy. Coś mi mówiło, że twój ojciec jest honorowym człowiekiem. Myślałam, że się pomyliłam, ale stwierdziłam, że być może tak nie było. Może po prostu nie dostrzegłam, że jego lojalność leżała gdzieś indziej. Po stronie gildii? Krali? Zasugerował Lorkin. Spojrzała na niego. Nie wiedziałeś o jego zobowiązaniu, prawda? Powiedziała cicho. Pokręcił głową. Byłem przerażony, gdy dowiedziałem się, że zawarł takie porozumienie i go nie dotrzymał. Zmarł, zanim się urodziłeś. Pewnie nigdy nie miał okazji ci o tym powiedzieć. A matka nigdy o tym nie wspomniała. Na pewno nie wiedziała. Skąd ta pewność? Chciała mnie powstrzymać przed wyjazdem do Sahaki. Gdyby miała dowód, że grozi mi ze strony zdrajców jakieś niebezpieczeństwo, wykorzystałaby go. Tęsknisz za nią? Jej spojrzenie było bardzo bezpośrednie. Przytaknął. Jednak część mnie chce żyć własnym życiem, podejmować decyzje samodzielnie. Przytaknął ponownie. Machnęła ręką w nieokreślonym kierunku. A jednak utknąłeś w azylu. To całkiem przyjemne miejsce. Uśmiechnęła się z aprobatą. Mam nadzieję, że nie zmienisz zdania. Uśmiech ponownie znikł z jej oblicza. Bo życie tutaj nie zawsze może być dla ciebie łaskawe. Jestem stara. Nie wiem, kto zostanie moją następczynią. Wszyscy wiedzą, że chciałabym, żeby to mówczyni Savara została nową królową, a ona akurat cię lubi. Nie oznacza to jednak, że ludzie będą na nią głosować. Z pewnością tego nie zrobią, jeśli zakwestionują moje decyzje. Wycelowała w niego palcem. Na przykład decyzję o wpuszczeniu do azylu kyraliańskiego maga, który okazał się zbyt wścibski. Spojrzała na niego twardo i lekko oskarżycielsko. Poczuł wypieki na twarzy i odwrócił się, nie wiedząc, co powiedzieć. Może jednak usatysfakcjonuje ich fakt, że zaprosiłam cię tutaj, by solidnie cię skarcić. Savara zdecydowała, że lepiej byłoby, gdyby zakazała Tywarze się z tobą spotykać. A zatem to jasne, że nie spodobała jej się twoja wycieczka do jaskiń. Serce Lorkina na chwilę zamarło. Przecież i tak się nie widywaliśmy. Przypomniał sobie. Zarala uśmiechnęła się i ponownie poklepała go po kolanie. Mam dla ciebie przyjacielską i darmową poradę, młody Lorkinie. Postaraj się nie sprawiać zbyt wielu problemów. Ich konsekwencje dla ciebie i innych mogą być znacznie poważniejsze, niż się spodziewasz. Skinął głową. Dziękuję. Posłucham tej rady. Żadnych problemów. Królowa wyglądała na zadowoloną. Mądry z ciebie młodzieniec. Oto i mój rewanż w kwestii pochlebstw. Masz ochotę coś zjeść? Nie zaczekała na odpowiedź, lecz odwróciła się w kierunku wewnętrznych drzwi. Pelayo, czy znajdzie się coś do zjedzenia dla naszego gościa? Oczywiście, odpowiedziała dziewczyna. Pojawiła się w drzwiach, niosąc prostą, drewnianą tacę, na której stały kieliszki, woda i miseczka z ciastkami, które zapewne były przygotowane już wcześniej, na wypadek, gdyby królowa sobie ich zażyczyła. Moje ulubione, powiedziała królowa, zacierając ręce. Uśmiechnęła się znacząco do Lorkina. Pelaya świetnie gotuje. Wszystko przy użyciu magii. Kiedy dziewczyna wniosła tacę do pokoju, Zarala spojrzała na stojący w pobliżu stolik. Uniósł się, przesunął w ich kierunku i stanął przed Lorkinem. Może jest zbyt stara i zmęczona, jeśli chodzi o formalności, zadumał się Lorkin. Ale już wiem, dlaczego jest królową. I założę się, że jest tak samo potężna i bystra, jak w dniu, kiedy nią została. Gdy Pelaya postawiła tacę i poczęstowała go ciastkiem, zaczął się zastanawiać, w jakim stopniu królowa odgadła jego plany. Wątpił, żeby uwierzyła, że cieszy go myśl pozostania wśród zdrajców na zawsze. Może mówiąc mu, żeby jeszcze poczekał, sugerowała, że miałby większe szanse powodzenia po jej śmierci, gdyby zastąpiła ją Savara. Jednak naprawdę ją polubiłem po tym spotkaniu i mam nadzieję, że nie nastąpi to zbyt szybko.